Dobry wieczór Państwu, Bartosz Panek. Moim gościem jest dzisiaj pan Jacek Pawłowicz, kierownik referatu edukacji historycznej Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, witam pana.
Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać o Witoldzie Pileckim, rotmistrzu. Tak, pułkowniku wypada mówić już od prawie dwóch lat.
Nie, o rotmistrzu, bo on do historii przeszedł jako rotmistrz. Tak, no piękna postać, piękna historia, tragiczny finał. Ale jednocześnie takie zwycięstwo z zagrobu tego człowieka, który...
Ale też ciekawy życiorys. Życiorys, który pokazuje, jak się losy Polaków w pierwszej połowie XX wieku toczyły. W jakich miejscach się rozgrywały też najważniejsze wydarzenia z perspektywy właśnie takiego człowieka jak Witold Pilecki, żołnierza, który walczył o to, żeby jego kraj był dobrze urządzony, żeby był wolny, niepodległy.
Tak, Witold Pilecki w zasadzie całym swoim życiem służył Polsce. Brał udział w obronie Wilna przed bolszewikami, potem jako ułan samoobrony ziemi wileńskiej, potem pułku jazdy wileńskiej, walczył o granice Rzeczypospolitej, potem walczył z bolszewikami. W 20 roku, dwudziestolecie międzywojenne, to jest czas, najpiękniejszy według mnie czas jego życia, czas, kiedy on tworzył swoją małą ojczyznę na Kresach Rzeczypospolitej w powiecie lickim, gdzie miał majątek sukurcze, 30 hektarów ziemi. Tam na świat przyszły jego dzieci, tam stworzył piękne miejsce, gdzie skupiła się cała rodzina Pileckich, gdzie stawał się polskim ziemianinem, człowiekiem, który gospodaruje, który rozwija swoje gospodarstwo, angażuje się w różne inicjatywy społeczne.
No tak, sukurcze to taka... Od razu mi się wizja mickiewiczowska i norwidowska z drugiej strony jednocześnie tutaj łączy, ale wspomniałem o tym, że w różnych miejscach życie Pileckiego się toczyło, no to wspomnijmy o tym pierwszym, czyli o miejscu jego urodzenia. To jest Ołoniec, dzisiejsza Rosja.
Daleka Karelia. Tak, znaczy to jest ciekawa historia, ponieważ przyszedł na świat w miejscu, które dla Polaków było obce. A tam po prostu znalazł się jego ojciec, który tam znalazł pracę. Był leśniczym. A dlaczego tak daleko? Otóż rodzina Pileckich została dotknięta represjami carskimi za udział w dziadka Witolda Pileckiego w powstaniu styczniowym. Pileccy stracili wówczas wszystkie majątki, no a rodzina rozpierzchła się po wielkim imperium rosyjskim za chlebem. Pierwsze 10 lat jego życia to jest właśnie Karelia, gdzie w domu rodzinnym pod opieką rodziców, szczególnie mamy, która była w domu, uczył się polskości, uczył się być Polakiem. Tam daleko w Rosji, głęboko w Rosji. I myślę, że wychowanie rodziców, wychowanie matki, która uczyła, opowiadała dzieciom o Polsce, o polskich bohaterach, uczyła pacierza, to te 10 lat ukształtowało Witolda Pileckiego na następne lata.
A swoje dzieci jak wychowywał? Miał ich dwoje.
Tak,
syna Andrzeja i córkę Zofię.
Tak, syna Andrzeja i córkę Zofię. Wychowywał ich troszeczkę w takim drylu wojskowym. Tata wracając do domu przyjmował, oczywiście w cudzysłowie, raport od dzieci, co się wydarzyło w domu, co robiły, czego się nauczyły.
No taka z samego rana to pani Zofia do dzisiaj wspomina, że był obowiązek, aby dzieci składały raport z tego, że po pierwsze łóżko zostało posłane, po drugie odmówiony został pacierz, a po trzecie są gotowe do tego, by zasiąść do śniadania.
Tak. Andrzej Pilecki opowiadał kiedyś o historię, kiedy już jako młody chłopak pan rotmistrz pozwolił mu powozić bryczką. Pojechał po mamę, tylko mówi, pamiętaj, żebyś szybko nie jechał. A Andrzej, no cóż, wyjechał za górkę i konia tam batem mocno potraktował. Szybko pojechał, a na tato po prostu z okna w domu zobaczył to. No i Andrzej po powrocie burę miał za niesubordynację. Dużo jest takich wspaniałych historii opowiadanych przez i Zosię, i Andrzeja o panu rotmistrzu, i wesołych, i troszeczkę smutnych, zwłaszcza kiedy ktoś odchodził z bliskich z tego wspaniałego domu, bo to był dom, gdzie mieszkała, to była taka typowa wielopokoleniowa rodzina. Mieszkali państwo Pileccy, mieszkała pani Pilecka, czyli Bunia, babcia, mieszkały ciotki, tam się odbywały rodzinne uroczystości. Andrzej mówi, dobrze nam się żyło w Sukurczach. To był naprawdę piękny majątek, 300-letni dwór modrzewiowy, wkoło park. Pan rotmistrz zrobił z tego takiego cukiereczka. Tam był staw ze złotymi rybkami, po parku chodziły pawie, był specjalny cielętnik dla dzieci, był ogródek taki warzywny, no i było ogromnie dużo ziemi, którą trzeba było zagospodarować. Pan rotmistrz hodował tam koniczynę na nasiona, a w drugiej części hodował krowy i prowadził działalność mleczarską. To był taki swoisty fenomen, kiedy nauczył się już gospodarować. No okazało się, że podobnych jemu gospodarzy jest tam wielu. Produkcje mieli mniej więcej taką samą, konkurowali ze sobą. I cóż, co robi wówczas Witold Pilecki? Proponuje swoim sąsiadom założenie spółdzielni mleczarskiej. Staje na jej czele, no i rzeczywiście produkty, które produkowali, cieszyły się ogromnym popytem. Kresy Rzeczypospolitej, ówczesne kresy, zresztą one niewiele się zmieniły, te tereny, bo nadal wioski, które są wzdłuż dróg w okolicach Lidy, to są małe parterowe domki, wówczas kryte strzechą, teraz jakąś blachą. O pożar wówczas było bardzo prosto. Nie było elektryczności, tylko światło, to były lampy naftowe i świeczki. Na jaki pomysł wpada Witold Pilecki? Organizuje ochotniczą straż pożarną, żeby ratować tych pogorzelców, których dotknęło nieszczęście.
Buduje więc społeczeństwo obywatelskie, buduje powiedzielibyśmy dzisiaj. Ale też co ciekawe, przecież idea spółdzielczości wraca z powrotem teraz, też w Polsce. O ironio, bardziej ją promują, jak sądzę, jednak organizacje związane z szeroko pojętą lewicą.
W tamtych czasach założenie spółdzielni mleczarskiej, w ogóle spółdzielni, na kresach Rzeczypospolitej to było działalnością wręcz rewolucyjną. Jeżeli ktoś proponuje współpracę, zorganizowanie spółdzielni, podzieleniem się swoją pracą, swoim majątkiem z innymi, to było wówczas niezwykle rewolucyjne, ale jednocześnie bardzo twórcze. Przecież pan rotmistrz tam stworzył właśnie takie społeczeństwo obywatelskie, coś w rodzaju pomocy społecznej dla najbiedniejszych mieszkańców tamtych terenów. Pomimo tego, że był wspaniałym gospodarzem, to przede wszystkim miał duszę żołnierza. Widząc młodych chłopców, którzy wtedy, kiedy trzeba było na wsi ciężko pracować, to pracowali, no ale są takie momenty, że nudzili się. Więc Witold Pilecki wpadł na pomysł, że nauczy tych chłopaków wojska. Zorganizował przysposobienie wojskowe Krakusi, które najpierw sam wyposażył. Na początku szable to były zwykłe kije. Od znajomych pokupował siodła, żeby nauczyć tych chłopców jazdy w siodle. Na oklep to oni potrafili jeździć, ale w siodle to już był problem. Efekty tej działalności Witolda Pileckiego były tak duże, że zainteresował swoją działalnością Wojsko Polskie, konkretnie 26. Pułk Ułanów Wielkopolskich, który stacjonował w Baranowiczach, gdzie co roku jeździł na ćwiczenia wojskowe.
Chociaż był już rezerwistą.
Tak, był już rezerwistą. I z tymi młodymi chłopcami poszedł na wojnę. 26 sierpnia przeprowadził mobilizację w swojej wiosce. No i przez Lidę, Baranowicze przyjechał w okolice Tomaszowa, gdzie przeszedł taki chrzest bojowy, bardzo mocny, bardzo tragiczny, bo zostali ułani, rozbici, po prostu trafili na jednostki pancerne, nie mieli szans w walce.
W listopadzie 1939 tworzy się Tajna Armia Polska.
Tak, Witold Pilecki jest jednym z współorganizatorów tej, jednej z wielu wówczas utworzonej w Warszawie organizacji.
Tak, to prawda, ale to jest ta organizacja, która zgodziła się, żeby dał się złapać.
Witold Pilecki był szefem sztabu Tajnej Armii Polskiej, organizował struktury tej organizacji, organizacji, która współpracowała ze Związkiem Walki Zbrojnej. W pewnym momencie w 1940 roku zaczynają napływać do Warszawy informacje, że Niemcy organizują w Auschwitz piekło na ziemi, fabrykę śmierci. Te wiadomości były tak nieprawdopodobne, że dowództwo i Tajnej Armii Polskiej, i ZWZ podjęło wspólnie decyzję, że należy wysłać do Auschwitz oficera, wywiadowcę, który na miejscu przekona się, jaka jest prawda i czy rzeczywiście takie miejsce jest możliwe. I do tej misji na ochotnika zgłosił się Witold Pilecki.
Trafił tam pod koniec września 1940 roku.
Tak. 19 września był aresztowany, 21 na 22 znalazł się w Auschwitz i w zasadzie w tę noc, kiedy został przywieziony do Auschwitz, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, mógł stracić życie i jego misja mogła się zakończyć. Dlaczego? Otóż jeden ze strażników podszedł do wyrzuconych z wagonów ludzi, wyciągnął jednego człowieka, mówi: biegnij do słupka. Do słupka, czyli do ogrodzenia. No ten człowiek, nie zdając sobie absolutnie sprawy, co za chwilę się zdarzy, pobiegł. Został zastrzelony za próbę ucieczki, za rzekomą próbę ucieczki. W ramach represji i zastraszenia tych przywiezionych do piekła na ziemi ludzi, wyciągnięto jeszcze 10 i rozstrzelano ich za rzekomą pomoc w tej ucieczce. Witold Pilecki w tę noc stracił tylko, w cudzysłowie oczywiście, 2 zęby. Dlaczego? Otóż kiedy więźniowie zostali przegonieni do baraku, gdzie ich ogolono, oblano wodą i nadano numery, dostali takie tabliczki, które mieli trzymać w zębach, kiedy byli przeganiani do baraku, w którym mieli od tego momentu żyć. Witold Pilecki tą tabliczkę trzymał w ręku, kiedy był przeganiany. Został przez kapo obozowego uderzony drągiem w zęby. Stracił 2.
Potem powie żonie, tuż pod koniec swojego życia, kiedy widzą się ostatni raz, że Auschwitz w porównaniu z Rakowiecką to była drobnostka, igraszka.
To była igraszka.
Pestka.
Tak, to się odbyło na sali sądowej, bo Witold Pilecki nigdy z żoną nie miał widzenia. Jedyny moment, kiedy mogli się zobaczyć, to był proces.
Ale wróćmy jeszcze do Auschwitz, bo Pilecki ucieka z tego obozu
śmierci. Tak, i to w tragicznych okolicznościach, w dramatycznych wręcz okolicznościach. Witold Pilecki, kiedy przygotował raport o tym, czym jest Auschwitz, mógł już uciekać. Zdecydował się zostać z 2 powodów. Oba są jednakowo ważne. Po pierwsze, gdyby uciekł, za jego ucieczkę 100 więźniów byłoby rozstrzelanych w ramach odpowiedzialności zbiorowej. Tak właśnie Niemcy postępowali. Za ucieczkę jednego człowieka 100 więźniów było rozstrzeliwanych. Druga rzecz, chciał zorganizować w Auschwitz organizację podziemną, organizację konspiracyjną. I jemu ta misja się w sposób fenomenalny upowiodła. On zjednoczył w jedną organizację, Związek Organizacji Wojskowych, przedstawicieli wszystkich możliwych obrządków politycznych więźniów, którzy tam byli w Auschwitz trzymani. Od narodowych demokratów do socjalistów. Wszyscy byli w jednej organizacji. Coś takiego się w Polsce udało dopiero później, po kilkudziesięciu latach, w roku 80, kiedy powstała Solidarność. Ale wracając do Witolda Pileckiego. Witold Pilecki, będąc w Auschwitz, zorganizował organizację, która w zasadzie miała swoich ludzi, swoje wtyczki we wszystkich możliwych strukturach obozowych, tam gdzie więźniów dopuszczano. Stąd też wielu ludziom uratował życie przez przeniesienie ich z jednego komanda do drugiego, przez to, że dostali łatwiejszą pracę, kiedy lżejszą pracę, kiedy chorowali. No ale gestapo obozowe nie próżnowało. Pętla wokół Witolda Pileckiego zaczęła się zacieśniać i w pewnym momencie Witold Pilecki musiał już uciekać. Na szczęście był to czas, kiedy Niemcy przestali rozstrzeliwać za ucieczki więźniów. Witold Pilecki uciekał przez piekarnię obozową. Piekarnia obozowa, taki budynek, którego część była po stronie obozu, część była po stronie wolnej, no tej nieobozowej, no trudno mówić, żeby to była część wolna. Żeby się dostać do komanda piekarzy, musiała być wykonana cała operacja z przeniesieniem Witolda Pileckiego właśnie i jego dwóch towarzyszy, z którymi uciekał do tego komanda. Namówienie w ogóle jednego z piekarzy, żeby na ten czas zachorował, rzekomo zachorował, no to się udało. I w momencie, kiedy Witold Pilecki wraz z dwojgiem towarzyszy znalazł się w komandzie piekarzy, został wprowadzony do budynku piekarni, cały ten misternie przygotowywany plan zaczął się sypać. Po pierwsze, okazało się, że strażnicy w piekarni zostali zamienieni. Ci, którzy tam byli od dawna, którzy wiedzieli, że jedzą kolację i idą spać, bo przecież więźniowie, nikt tam im nie ucieknie z tego miejsca, nie ma możliwości, niespecjalnie tych więźniów pilnowali, zostali zamienieni na młodych służbistów. W międzyczasie okazało się, że ci prawdziwi piekarze, którzy tam pracowali, zorientowali się, że tych trzech nowych panów to nie ma zielonego pojęcia o tym, jak wypiekać chleb obozowy. Trudno to nazwać chlebem, no ale tak, bo on był strocin. Zorientowali się, że to nie są piekarze, zaczęła się awantura między nimi robić. A na domiar złego, klucz, który był dorobiony do drzwi, nie zadziałał. Coś się popsuło. Nie mogli otworzyć drzwi. Dramatyczna sytuacja. Nie mogą wrócić do obozu, bo to jest już egzekucja. Jakimś cudem znaleźli łom, czy coś podobnego i podważyli te drzwi prowadzące na wolność, no i uciekli. Na szczęście poza kilkoma strzałami w ich kierunku nie poszła żadna obława za nimi, no i udało im się uciec. Ale proszę pana, i to nie był koniec tego dramatu. Uciekli, Witold Pilecki został lekko postrzelony. Pierwszy punkt kontaktowy, gdzie mieli dostać pomoc, był w Bochni. Plebania w Bochni, a ksiądz proboszcz mówi: wynocha stąd, wy jesteście prowokatorami gestapo. Nie dotarł do niego łącznik, który miał go poinformować o tym, że przyjdą uciekinierzy. Przyszedł następnego dnia, ale Witold Pilecki był już wtedy w Nowym Wiśniczu, gdzie doszło do niebywałego spotkania. Otóż Witold Pilecki, kiedy zaangażował się w działalność konspiracyjną, w październiku 1939 roku zmienił nazwisko na Tomasz Serafiński. Znalazł takie dokumenty od właścicielki mieszkania.
Sądzono, że ten Tomasz Serafiński zginął gdzieś na polu.
Tak, wszyscy byli pewni, że on był tak ciężko ranny, że nie mógł przeżyć przeniesienia do innego lokalu. I jako Tomasz Serafiński poszedł do Auschwitz. I proszę sobie wyobrazić, Nowy Wiśnicz, dworek, w którym mieszkał kiedyś Jan Matejko. Pilecki wchodzi: dzień dobry, nazywam się Tomasz Serafiński, uciekłem z Auschwitz. A pan mówi: dzień dobry, nazywam się Tomasz Serafiński i mieszkam tu od zawsze. Niebywałe spotkanie.
Raporty Pileckiego oczywiście nie zostały poważnie potraktowane przez nikogo, tak samo jak i raporty Karskiego, Korbońskiego, chociaż Pilecki miał ogromną nadzieję na to, że uda się przeprowadzić wspólną akcję wspólną akcję, powiedzmy wprost, bombardowania w Auschwitz i że alianci wezmą w tym udział. Bardzo o to zabiegał wśród najwyższych władz Armii Krajowej i rządu w Londynie.
Tak, on po ucieczce z Auschwitz przygotował bardzo obszerny drugi raport dotyczący Auschwitz i proponował dowództwu Armii Krajowej atak na obóz, co w momencie, gdyby zaangażować jednostki AK stacjonujące wokół obozu i strukturę Związku Organizacji Wojskowych połączoną z bombardowaniami obozu przez aliantów, no byłoby, dawałoby szansę, że przynajmniej część więźniów będzie mogła uciec. Ale to nie zostało zaakceptowane przez dowództwo Armii Krajowej. No, wymagałoby nieprawdopodobnych środków i nieprawdopodobnych przygotowań. Proszę sobie wyobrazić, kilka tysięcy osób, które ucieka. Niebywała praca logistyczna, noclegi, mieszkania, schowanie.
To był nierealny plan, pańskim zdaniem?
Ja myślę, że z perspektywy tych kilkudziesięciu lat dobrze się stało, że nie było tej akcji. Struktury Armii Krajowej były za słabe na przeprowadzenie takiej akcji. Ona mogłaby się odbyć w momencie, kiedy zbliżałby się front i byłaby ta akcja uzgodniona z Armią Czerwoną, która by nadchodziła na przykład.
Albo też by się nie powiodła.
Świadczą
losy Powstania Warszawskiego, no w którym również Witold Pilecki brał udział. Potem trafia do Ożarowa, następnie do Łambinowic i w końcu do
Murnau.
Natomiast potem, dzięki Amerykanom, do Włoch.
Tak,
do Ancony.
Obóz w Murnau został uwolniony, oswobodzony przez jednostki amerykańskie. Przy tej jednostce był oficer łącznikowy drugiego korpusu generała Władysława Andersa, do którego Witold Pilecki od razu się zgłosił i powiedział, że on chce dalej walczyć.
I w Anconie odbywa się fundamentalna, jak sądzę, dla jego późniejszych losów rozmowa z generałem Andersem.
Tak, dwukrotnie rozmawiał z generałem Andersem i dostał od niego rozkaz powrotu do kraju i organizowania tutaj działalności wywiadowczej dla rządu Rzeczpospolitej, który rezydował na uchodźstwie.
A potem dostaje drugi rozkaz, żeby jednak wrócić na zachód,
to już
z Polski.
Wtedy, kiedy był w Polsce, kiedy przygotował niebywałą organizację, która wykradła komunistom niezwykle tajne dokumenty, włącznie z umową zawartą przez rząd komunistyczny z Armią Czerwoną, znaczy ze Związkiem Radzieckim, dotyczący stacjonowania w Polsce Armii Czerwonej. Ogromnie duży dokument, który w zasadzie można streścić jednym zdaniem. Polska płaci za wszystko. I rzeczywiście Witold Pilecki dostaje rozkaz powrotu, natychmiastowego powrotu do Ancony, do Włoch.
W momencie, kiedy już wiadomo, że dalej jego działalność nie może się powieść, że jest już bardzo zagrożony,
że
pętla wokół niego, mówiąc bardziej obrazowo, bardzo szybko się zaczęło zaciskać.
Tak, był to moment, kiedy do generała Andersa zaczęły napływać informacje, że Pilecki jest zagrożony. Przysyła łącznika do kraju specjalnie z rozkazem dla Pileckiego, żeby wracał. Witold Pilecki najpierw unika kontaktu z tym łącznikiem, później kiedy dostaje rozkaz. Proszę sobie wyobrazić, to był jedyny rozkaz, którego on nie wykonał.
A dlaczego tyle zaryzykował?
Znaczy, powody podawał dwa. One są oba równie ważne. Pierwszy powód, nie było nikogo, kto by mógł go zastąpić. Większość żołnierzy siedziała w więzieniach albo nie żyła. Natomiast drugi powód, zdawał sobie sprawę, że jeżeli ucieknie, nigdy więcej może nie zobaczyć rodziny.
Ale zdawał też sobie pewnie sprawę z tego, że jeśli zostanie, to zostanie złapany, wtrącony do więzienia, poddany brutalnemu śledztwu i stracony.
Myślę, że absolutnie zdawał sobie z tego sprawę, no ale podjął to ryzyko. I został.
Proces nie trwa długo.
Tak, proces nie trwa długo, natomiast śledztwo, które przechodzi Witold Pilecki, jest niezwykle brutalne. Wobec niego ubecy zastosowali chyba wszystkie znane sobie metody tortur. Mówiąc krótko, Zrywanie paznokci było najdelikatniejszą z tych tortur. Niezwykle okrutne śledztwo.
Jest sądzony wraz z grupą swoich najbliższych współpracowników i jako jedyny traci życie. Pozostali dostają
tak,
wyroki.
Tadeusz Płużański i Maria
więzienia,
mają zamienione wyroki
tak,
na
dożywocie.
Karę śmierci na dożywocie.
Tak, ostatecznie Bierut się łaskawie zlitował tak. nad nimi. Rotmistrza Pileckiego apelacji nie rozpatrzył pozytywnie.
Nie, został Witold Pilecki, został stracony 25 maja 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej. Tak jak wszyscy, strzałem w tył głowy. Natomiast legenda Witolda Pileckiego została ukradziona przez Józefa Cyrankiewicza, ówczesnego premiera rządu komunistycznego i długoletniego premiera rządów, bo to on był przedstawiany jako ten bohater, który stworzył w Auschwitz konspirację wojskową. Na nazwisko Witold Pilecki został wprowadzony zapis cenzury. O nim nie wolno było pisać, nie wolno było mówić. Ten człowiek miał po prostu zniknąć.
A jak daleko posunięte były próby, żeby Pileckiego namówić do współpracy z UB?
W dokumentach takich bardzo wyraźnych śladów nie ma, ale to był standard wówczas w śledztwach, żeby namawiać aresztantów do współpracy, a później wykorzystywać ich w różnych działaniach przeciwko podziemiu, czy w prowokacjach wobec struktur emigracyjnych.
No, sam Różański nadzorował to śledztwo,
tak,
zresztą też przesłuchiwał niejednokrotnie Witolda Pileckiego, nie mógł mu, jak sądzę, nie składać takich propozycji
Oczywiście.
Współpracy.
Jeżeli trafiał do w ręce UB człowiek wartościowy, niezwykle ważny dla struktur konspiracyjnych, czy dla kontaktów z zagranicą, próbowano go werbować. Takie były próby z generałem Nilem chociażby też prowadzone. No, Witold Pilecki nie podjął tej oferty, za co zapłacił życiem.
Wspomniał pan o generale Nilu, żona sędziego, który skazał Witolda Pileckiego na śmierć. Jana Chryckowiana była adiutantką generała Nila.
Tak. To jest prawda i jednocześnie dramatyczna historia, że wielu sędziów orzekających w procesach w okresie stalinowskim to byli żołnierze Armii Krajowej. Oni skazywali na śmierć swoich kolegów.
25 maja to jest rocznica śmierci Witolda Pileckiego, a 13 maja, czyli dziś, to jest rocznica jego urodzin.
Tak.
Może 13 maja to jest jednak lepsza data, by ją zapamiętać.
Zdecydowanie.
On został określony jako jeden z najdzielniejszych ludzi w czasie II wojny światowej.
Tak, profesor Michael Foot, to jest jeden z historyków angielskich, specjalistów II wojny światowej, w zasadzie ruchu oporu w czasie II wojny światowej, nazwał Witolda Pileckiego jednym z 6 najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. No jest to fenomen, jest to niebywałe, że polski żołnierz został w taki sposób doceniony przez wybitnego angielskiego historyka.
Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszych spotkań po zmroku był pan Jacek Pawłowicz. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.